Chwała Bogu, bracia i siostry. Wiecie, czy wam po dzieciach się ciężko wchodzi, bo one takie są słodkie, takie fajne, że jest trudno. Kochani, dzisiaj jest taki szczególny dzień, myślę, dla nas wszystkich chrześcijan, takie szczególne święto, bo tego dnia przypominamy sobie taką fundamentalną prawdę chrześcijaństwa, że Chrystus zmartwychwstał. A skoro On zmartwychwstał, to i dla nas jest nadzieja, dla nas jest pewność, o ile też z tego zmartwychwstania w sposób dobry skorzystamy. Jeżeli Jego zmartwychwstanie w dużej mierze odmieni nasze życie. Tak jak dzieci nam śpiewały tutaj pieśni, faktycznie Bożej miłości nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć, jak to się mogło stać, że czysty, święty, sprawiedliwy Bóg zszedł tutaj na ziemię, żeby cierpieć, żeby być odrzuconym, żeby być oplutym, żeby być wyszydzonym po to, żebyś ty i żebym ja mogli zostać zbawieni. Niczym sobie na to nie zasłużyliśmy, wręcz przeciwnie. Nasze życie przed poznaniem Chrystusa było życiem grzechu, życiem w upadkach i życiem, które prowadziło nas do jednego miejsca, do piekła. I to jest też dla mnie taki szczególny dzień, bo tak sobie dzisiaj policzyłem, że to jest 17. Wielkanoc w tej wspólnocie, tu w moim domu duchowym. To już parę lat też minęło. I ostatnio tak tu rzadziej bywałem, bo w ciągu roku odwiedziłem 36 wspólnot różnych, gdzie usługiwałem słowem. I wiecie, jak mnie pastor mniej więcej 2 miesiące temu poprosił, żeby tu się podzielić, to najpierw chciałem się tak kulturalnie wymsknąć, bo dobrze przyjść do domu i usiąść i skorzystać z tego, co jest na stole w domu. Ale pastor czasami potrafi w kulturalny sposób przymusić i zachęcić, ale też w domu mamy służyć sobie nawzajem tym, co mamy. Bo wiecie, jak to jest w domu. Czasami nam się coś w domu może nie podobać. Czasami w domu możemy się na kogoś pogniewać, ale to jest dalej nasz dom. To jest dalej nasza rodzina i mamy o ten dom dbać, pielęgnować i go błogosławić. A szczególnie w takim okresie, jak są święta, jak jest Wielkanoc, to powinniśmy być bliżej siebie. Ja bym chciał, kochani, dzisiaj, żebyśmy przyjrzeli się, co naprawdę stało się na Golgocie. Jakie to miało znaczenie dla historii człowieka, dla historii zbawienia. Bo śmierć Pana Jezusa i Jego zmartwychwstanie są dla nas dzisiaj najważniejszym, przełomowym wydarzeniem w historii ludzkości, w historii świata. Gdyby tego nie było, nie byłoby dzisiaj tutaj nas. Byśmy gdzieś tam sobie żyli. Gdyby tego nie było, wszyscy dzisiaj byśmy mogli śmiało o sobie powiedzieć, że jesteśmy potępieni, a naszym przeznaczeniem jest śmierć. Żeby, kochani, zrozumieć, co się wydarzyło, chciałbym, żebyśmy otworzyli objawienie świętego Jana, 5 rozdział, który mówi, jakie to jest ważne, dlaczego to się stało i który nam pokazuje pewien przełom. Objawienie świętego Jana, 5 rozdział. I kochani, chciałbym, żebyśmy ten 5 rozdział przeczytali cały i zobaczyli, czym było, czym jest poświęcenie Jezusa. Apostoł Jan w objawieniu pisze w 5 rozdziale od wersetu 1. I widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną 7 pieczęciami. Widziałem też anioła potężnego, który wołał głosem donośnym: któż jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie? I nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi, ani do niej wejrzeć. I płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgę, ani do niej wejrzeć. A jeden ze starców rzecze do mnie: nie płacz. Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy, i może otworzyć księgę, i może zerwać 7 jej pieczęci. I widziałem pośrodku między tronem a 4 postaciami i pośrodku starców stojącego baranka, jakby zabitego, który miał 7 rogów i 7 oczu. A to jest 7 duchów Bożych zesłanych na całą ziemię. I przystąpił i wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie. A gdy ją wziął, upadły przed barankiem 4 postacie i 24 starców, a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności. Są to modlitwy świętych. I zaśpiewali nową pieśń tej treści: godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity. I odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego pokolenia i języka, i ludu, i narodu. I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi. A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci i starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy, i mówili głosem donośnym: godzien jest ten baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło: temu, który siedzi na tronie, i barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. A 4 postacie mówiły: amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon. Kochani, 5 rozdział objawienia Jana mówi o tym, co się już wydarzyło. Następne księgi, tak naprawdę następne rozdziały, to już są profetyczne, to są prorockie. To jest zapowiedź pewnych rzeczy, które już też się wydarzyły, ale które wtedy nie miały miejsca. I czy my dzisiaj tak naprawdę mamy świadomość, kim jest Jezus? Mamy świadomość, czym była Jego śmierć? Bo niech nas Bóg dobry broni, kochani, żebyśmy przechodzili koło tego jako tylko wydarzenia historycznego. Jeżeli nie ma w tobie i we mnie dzisiaj takiej postawy jak tych starców, którzy co zrobili? Padli. Padli na kolana, na twarz, bo wiedzieli, że to jest Król Królów, Pan Panów. Jeżeli w Słowie Bożym czytamy, że wszystko odda Mu cześć, wszystko przed Nim skłoni swoje kolano, czy ty i ja to rzeczywiście zrobiliśmy? Czy to jest nasza rzeczywistość, czy jedynie znamy to z opowieści? Czy to jest tylko kolejna religijna rzecz? Bo kochani, kolano przed Jezusem się zegnie. Jak Jezus przyszedł pierwszy raz, przy pierwszym przyjściu On przyszedł jako baranek, jako odkupiciel za winy, który wziął to na siebie i został zamordowany, żebyśmy mogli zostać oczyszczeni. Drugim razem On przyjdzie jako lew, sądzić i pochłaniać i niszczyć to, co nie będzie Jego. Jeżeli nie przyjmiesz pierwszego przyjścia i nie skłonisz kolana przed barankiem, to lew cię zje. Nie będzie twoim przyjacielem. I Żydom bardzo ciężko było przyjąć przyjście tylko baranka. Przyjście tego, który gładzi grzechy świata, za którym by się wydawało nie szła żadna moc, nie szła siła, który ludzkimi rękoma został zamordowany, wcześniej wychłostany, odrzucony, opluty przez tych, którzy mieli ludowi powiedzieć o przyjściu Mesjasza, przez arcykapłanów, przez ludzi, którzy znali słowo, został przyjęty czy odrzucony? Został odrzucony, bo nie pasował do ich wyobrażeń, bo nie poznali przyjścia Pańskiego. I kochani, ale fakt, że On przyszedł, to stała się dla nas cudowna i niezwykła rzecz. Jan mówi, że widział księgę, widział zwój, który był zapieczętowany 7 pieczęciami. I nikt, ani na ziemi, ani w niebie, tych pieczęci nie mógł zerwać. W tamtym okresie, w rzymskim prawie, 7 pieczęciami pieczętowano 2 dokumenty. To były testamenty i to były akty własności, że coś przechodziło na czyjąś własność. I to było zapieczętowane 7 pieczęciami. Pieczęcie były po to, żeby nikt nieupoważniony nie mógł tego otworzyć. Żeby nikt nieupoważniony nie mógł nic zmienić w danym dokumencie. I tylko jedna osoba w prawie rzymskim mogła te pieczęcie złamać. Wiecie kto? Osoba, której tak naprawdę ten dokument dotyczył. I wtedy ten dokument miał moc prawną. I apostoł Jan zobaczył, że nikt nie mógł złamać pieczęci. Nikt nie mógł otworzyć. Oprócz kogo? Oprócz Jezusa. Testament wtedy jest prawomocny, kiedy ktoś umrze, tak? Póki będę żył, mój testament niewiele będzie znaczył. I zobaczcie, to był Boży testament. Zmienienie pewnych warunków, ale coś musiało się zdarzyć. Musiała nastąpić śmierć. I też dziwna rzecz. Ten zwój też jest dziwnym zwojem. On jest zapisany z 2 stron. Wiecie dlaczego? Z jednej strony to jest testament, z drugiej strony to jest akt własności. Jest napisane, że zostaliśmy odkupieni czym? Nabyci na własność drogocenną krwią Chrystusową. I stało się tak tylko z jednego powodu. Jezus mógł to złamać. Jezus mógł otworzyć, mógł zakomunikować. I później dalej czytamy dalszą część objawienia, dalszą część tego, co się już wydarzyło i będzie się wydarzało. Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu. I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród kapłański i kapłanów i będą królować na ziemi. To wszystko, kochani, nowe przymierze, to, że jesteśmy dzisiaj własnością Chrystusa, to, że została zmyta wina starego Adama, stało się poprzez krzyż Golgoty. Nie byłoby krzyża, nie byłoby poświęcenia Jezusa, nie byłoby Jego świętej krwi za nas grzesznych. Nikt z nas nie nazwałby się Jego własnością. Byśmy byli własnością, wiecie kogo? Złego. Byśmy żyli, chodzili i umierali w złym. A w ten sposób zostaliśmy włączeni w wieczne i wspaniałe dziedzictwo. Ale kochani, to jest też tak, że szlachectwo zobowiązuje. Że to nie jest tak, kochani, że Chrystus umarł i od tej pory możemy sobie grzeszyć, możemy żyć po swojemu, możemy odrzucać Jego słowo. Apostoł Paweł mówi tak, jeśli z Nim umarliśmy, z Nim też królować będziemy, z Nim będziemy żyć. Ale jeśli z Nim nie umarłeś, jeśli nie zostawiłeś swojego grzechu, jeśli nie przyjąłeś tego, że On jest twoim Panem, to to słowo będzie cię oskarżać, bo wszystko wiedziałeś. Pamiętałeś, mówiłeś, przynajmniej raz w miesiącu na Wieczerzy Pańskiej było to wspominane i było mówione, że sprawujemy to, dopóki On nie przyjdzie. A On przyjdzie po swój Kościół. I ja wierzę, kochani, że czas przyjścia jest coraz bliższy. I Pan Jezus, gdy był tu na ziemi, zadał jedno fundamentalne pytanie, które mi już gdzieś tak od 2 lat ponad chodzi po głowie. On się o jedną rzecz bardzo martwił. Czy jak wróci Syn Człowieczy, czy znajdzie wiarę? On się nie pytał, czy znajdzie Kościół. On się nie spytał, czy znajdzie tych, którzy się będą nazywali chrześcijanami. I to jest, kochani, pytanie podstawowe. Czy dzisiaj we mnie znajdzie wiarę? Czy dzisiaj wiarę znajdzie w Tobie? I co to znaczy? Apostoł Jakub w liście pisze, wierzysz, dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. Co to znaczy? Oczywiście początek jest bardzo prosty. Jeśli uznasz go, jeśli wyznasz go ustami jako swego Pana, jako swego Zbawiciela i przyjmiesz go w sercu, zbawiony będziesz. I tutaj wszyscy się co do tego zgadzamy. Wejście na tą drogę jest bardzo proste. Tylko, że później, co na tej drodze będziesz robił? Pan Jezus powiedział, że kto chce iść za Nim, ma zapierać się siebie samego, brać krzyż i iść za Nim. Niby to jest bardzo proste. Nie ma nic bardziej prostego, nic bardziej klarownego. I wiecie, jak rozmawiam czasami z ludźmi niewierzącymi albo z ludźmi z kościołów, które są bardzo zhierarchizowane, mają liturgię i te inne rzeczy, to jest dla nich za proste. Oni chcą do tego dorzucić jeszcze trochę ciężarów, chcą dorzucić, nie wiem, jakichś tam kultowych rzeczy. A Bóg mówi, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Uświęcajcie się. A w objawieniu nawet czytamy pod koniec, że kto święty, niech się uświęca, a kto grzeszny, niech dalej brnie w grzech. Rób to, co chcesz, ale za wszystko staniesz przed Jezusem i odpowiesz. I kochani, czy tego chcemy, czy nie, Jezus przyjdzie. I to przyjście będzie bardzo różniło się od przyjścia pierwszego. To przyjście drugie będzie takim przyjściem, o którym myśleli Żydzi, że będzie za pierwszym razem. Że przyjdzie Pan, przyjdzie sędzia, przyjdzie dowódca wojsk niebiańskich. I nic się nie ostanie, co nie będzie Jego przed Nim. Nic. I nie pomoże człowiekowi to, że był członkiem takiej czy innej wspólnoty. Powiem więcej. Patrząc na to, co pisze autor listu do Hebrajczyków, to wręcz go będzie oskarżało, jeżeli miał poznanie, a czytamy, rozmyślnie grzeszył, wiedział, czym jest grzech, miał tą definicję grzechu. Jest napisane, że kto poznał i rozmyślnie grzeszy, powtórnie krzyżuje Pana Jezusa. To są bardzo, kochani, mocne słowa. Bo w chrześcijaństwie nie chodzi o to, żebyśmy dobrze się bawili. Nie chodzi o to, żebyśmy tylko się spotykali, chociaż to też jest ważny element. Nie chodzi o to tylko, żebyśmy ładnie śpiewali, chociaż to też jest dobre, kochani. Bo Boga też trzeba uwielbić w ten sposób. Ale o to chodzi, żeby nasze życie było potwierdzeniem mocy, o której mówimy. żeby to było obecne, realne. Bo jak było z pierwszym przyjściem, ja się obawiam, że może być z drugim przyjściem. Przyszedł do swoich, a swoi go przyjęli czy odrzucili. Ci, którzy mieli być na straży i powiedzieć, oto jest Mesjasz, ci doszli do wniosku, że trzeba go dać na krzyż, że trzeba go dać poza Jerozolimę, że trzeba go odrzucić, bo burzył ich porządek, harmonię, ład, zrozumienie, religijność. Ale kochani, my żyjemy w czasach apokalips, w czasach ostatecznych. I te czasy rozpoczęły się po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. I tak naprawdę piąty rozdział objawienia świętego Jana nam o niczym innym nie mówi, tylko że ten czas nastał. Czas łaski, prawda. Czas miłosierdzia, święta prawda. Czas przychodzenia do baranka i oddania mu swojego życia. A skoro mówisz, oddałem mu swoje życie. Skoro mówisz, jestem w tej łasce. Skoro ja tak mówię. To kochani, za tym musi iść też upodobnienie do tego, kogo nazywamy naszym Panem. Skoro Jezus ma tu akt własności mój, a ja się nazywam chrześcijaninem, czyli to nie oznacza nic innego, tylko własność Chrystusa, to już od tej pory nie liczy się moja wola. Nie ma ona znaczenia. Liczy się wola mojego Pana. Skoro jestem pozyskany, odkupiony Jego drogocenną krwią i na to się powołuję, to, jak to mówi ładnie apostoł Paweł, musimy dorosnąć w takim razie do pełni wymiarów chrystusowych. I kochani, nie dziwcie się, że jeżeli zaczniemy na poważnie brać przesłanie Ewangelii, jeżeli na poważnie zaczniemy żyć, tak jak mówił Pan Jezus, wykonamy nakazy, o których czytamy w Słowie Bożym, to, że świat nas będzie nienawidził, że przyjaciele się od nas odwrócą, że ktoś powie, że przesadzasz, że może zaczną nam znów szyby w kaplicy wybijać, bywało. Bo kochani, Kościół nie jest atakowany wtedy, kiedy jest niegroźny. Jeżeli Kościół staje się instytucją i nie przyjmuje woli swojego Pana, on może żyć naprawdę świetnie. Może mieć piękne kaplice. Może mieć dobre nauczania. Nawet. Ale jak przyjdzie Pan, to temu Kościołowi to nic nie pomoże. Bo nie będzie w nim świętości, nie będzie w nim świętego życia i nie będzie z nim potwierdzenia tego, że jest Chrystusowy. Pierwszą i podstawową rzeczą, o której musimy pamiętać, jeżeli przyjmujemy tą łaskę, jeżeli przyjmujemy to, że jesteśmy nowym stworzeniem i już żyjemy w nowej rzeczywistości, to jest to, że nasze życie tu na ziemi nie jest już żadną wartością dla nas. Jest niczym. Że to życie jest pewnym antraktem, jest pewnym krótkim czasem wobec wieczności. I to życie tutaj służy tylko jednej rzeczy, żeby przygotować nas na spotkanie z naszym Panem. I kochani, ja czasami sobie myślę, dlaczego tyle jest denominacji chrześcijańskich. Nawet jak jeżdżę, nawet czasami nie widzę za bardzo różnic, a inaczej to się nazywa. Czasami sobie myślę, że pewne rzeczy nawet w Biblii Pan Bóg niekoniecznie jasno wyłożył, a mógł, po to, żeby też mogła miłość świętych się okazać, żeby było widać, czy rzeczywiście mamy o siebie staranie, czy mamy troskę, czy mamy tego Ducha Chrystusowego w nas. I też jest czasami tak, że my tak uwierzyliśmy w wolność, tak uwierzyliśmy, że już nas żadne reguły nie obowiązują, że zapomnieliśmy o słowach, które mówią, że pod pozorem wolności nie możemy pobłażać grzechowi. Mi tu bardzo takie kazanie ostatnio Wieśka Paprzyckiego utkwiło w głowie. Jeżeli jesteśmy pod łaską, to nie, że nie ma dla nas przykazań. Dla nas są o wiele wyższe standardy. Dla nas progi są o wiele wyżej postawione. Bo my nie jesteśmy pod zakonem. Ja wierzę głęboko, że wszystkich nas prowadzi Duch Święty. A skoro prowadzi nas ten Duch Święty, to w przeciwieństwie do zakonu, to nie jest tak, że On cię nie ostrzega, że On ci nie mówi, że On nie chce cię powstrzymać od grzechu. A skoro prowadzi nas Duch Święty, to tak naprawdę korzystamy z tego, co tu jest napisane. Bo zobaczcie, tu też jest niesamowita rzecz, o której śpiewają Chrystusowi w nowej pieśni. Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity. Dlaczego on został zabity? Dlaczego? Z dwóch podstawowych rzeczy, kochani. Po pierwsze, on mówił, że przyszedł tu na ziemię, żeby spełnić wolę Ojca, nie swoją. Myślicie, że ciało chciało umierać? W Getsemane mówił, jeśli jest to możliwe, niech ten kielich mnie ominie. Ale potrafił to zakończyć, ale niech się dzieje wola Twoja, a nie moja. Czy dzisiaj to jest Twoją i moją modlitwą? Żeby w Twoim i moim życiu działa się Jego wola. Czy też nie? To była jedna rzecz. A druga rzecz, że On bardzo, bardzo kochał Boga i kochał ludzi. I był gotowy zginąć, cierpieć, żeby mnie odkupić, mnie grzesznika. Dzisiaj pastor czytał w liście od biskupa proroctwo Izajasza, opluty, pobity, odarty z wszelkiej czci. Jaki to majestat Boży był? Skazaniec, który umarł najbardziej haniebną śmiercią ówczesnego świata. Czy masz świadomość, że to za ciebie? I czy masz świadomość, że masz iść tą drogą? Bezwarunkowo, bez zastanawiania się. A nie pójdziesz tą drogą, jeśli nie pójdziesz drogą słowa, drogą tego, co mówił Pan Jezus. To jest podstawa chrześcijaństwa i tutaj nie ma żadnej dyskusji, kochani. Jeśli nie przyjmujesz słowa, nie przyjmujesz Chrystusa, bo czytamy w Ewangelii Jana, że na początku było słowo, a słowo było u Boga, a Bogiem było słowo, tak? I później wcieleniem tego słowa na ziemi kto był? Jezus. I chwała Mu za to. I On przez to, że poszedł na krzyż, odkupił ciebie i mnie. Ale nie odkupił nas do takiego życia, żebyśmy żyli tak, jak żyliśmy. Albo na wyższym poziomie moralności. Może jak piłeś, to przestałeś pić. Może jak paliłeś, to przestałeś palić. Może przestałeś oglądać pornografię tylko. To za mało. W Kościele nie o to chodzi, tylko żebyśmy weszli na wyższy poziom moralności. Bo wielu ludzi niewierzących też żyje bardzo moralnie. Tu chodzi o coś więcej. On uczynił nas rodem królewskim i kapłanów. Wiecie, jaki to jest obraz? To jest taki obraz, który pisze autor listu do Hebrajczyków, że on arcykapłanem według porządku Melchisedeka. Melchisedek był królem i był kapłanem, tak? Abraham mu złożył dziesięcinę z wszystkiego. Melchisedek był przed nimi, był królem Salemu. I to jest nasz los, nasze powołanie Boże. Czy masz świadomość, jak wysoko Bóg, jak wysoko Chrystus przez swoją ofiarę ciebie postawił? Nie wystarczy wyższy poziom moralności. Ty masz być i królem, i kapłanem. Masz być kapłanem Boga żywego. Twoje życie i moje życie ma ludziom dawać kierunek na Niego. Że nawet, zobaczcie, Abraham, człowiek namaszczony, wybrany przez Boga, składa przed Melchisedekiem co? Dziesięcinę. Co to znaczy? Uznaje go za wyższego od siebie. To jest twoja i moja pozycja dzisiaj w świecie duchowym. Bardzo wysoka. Ale to też jest, kochani, wielka, naprawdę wielka odpowiedzialność. Gdy czytamy Stary Testament, to gdy kapłani grzeszyli, to tu ogień na nich stępował, różne złe rzeczy się działy. Dla kapłana zawsze kara będzie bardziej sroga. I tu nie ma co się oszukiwać, bo ty znasz, ty wiesz. Nawet jeżeli, nie daj Bóg, w domu nie czytasz słowa, to tu ci przypominają. A jeśli jesteś kapłanem, a nie masz czasu na modlitwę, na kontakt z żywym Bogiem, na czytanie Jego słowa, to twoje kapłaństwo nie jest funta kłaków wart. Wtedy będziesz odrzucony, potępiony i możesz się nie wiem na co powoływać. Możesz mówić: ojca mamy Abrahama. Możesz to mówić. I co z tego? Co ci to pomoże? Jeśli za twoim kapłaństwem nic nie stanie, a może nikt nie stanie Bóg, bo możesz wiele rzeczy robić naprawdę dobrych. Bo kochani, to jest też taki paradoks chrześcijaństwa, że my dzisiaj mamy zrobić tylko jedną rzecz – umrzeć. Tak jak Jezus umarł. Co to znaczy umrzeć? To nie znaczy, że dzisiaj każdy z nas pójdzie do domu i się powiesi. Co do tego się zgodzimy? To mamy po prostu zrezygnować z własnych dążeń, pragnień i oczekiwać tego, co nam Bóg powie, do jakiej służby nas powoła. I też gdy patrzymy na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary naszej, to ja widzę, wiecie kogo? Tak jak mówi apostoł Paweł, kogoś, kto zszedł z wyżyn, z nieba, od Ojca i przyjął postać sługi, tak? I służył tutaj. Ale nie łudźcie się, on tu jako sługa już nie wróci. To się stało raz. Ale dzisiaj właśnie przez Kościół Chrystusowy ludzie mają widzieć Chrystusa w działaniu. My wszyscy, kochani, jesteśmy Jego ciałem. Możemy być albo potwierdzeniem tutaj Jego mocy. I ludzie w nas dzisiaj mogą zobaczyć zmartwychwzbudzonego Chrystusa w Jego ciele, bo to ciało żyje. Amen. A może być też tak, że będzie tak jak z faryzeuszami, sadyceuszami i innymi uczonymi w Piśmie. Zobaczą bardzo mądrych ludzi. Bardzo. Zobaczą ludzi, którzy wiele rzeczy uczynkowo robią. Mogą zobaczyć? Mogą. Tak jak jeszcze ktoś jest niewierzący, to jeszcze tym bardziej pokażemy, nie? Ale w tym wszystkim może nie być Boga. Możemy gdzieś to zatracić. Idąc w ludzkie doktryny, w ludzkie nauki, bardzo mądre. A czytamy, że Pan Bóg mądrość tego świata w co obraca? W głupstwo. I moja prośba, kochani, myślę, że nie moja, bo tak jak myślałem, co mówić, to Duch Święty mi to położył na sercu bardzo mocno. Moja prośba, weźmy te słowa na poważnie. Nie traktujmy tego jako kolejnego święta, żeby się najeść, żeby fajnie spędzić czas, ugotować sobie jutro białą kiełbasę i zjeść furę jajek. Tylko potraktujmy to jako poważne wezwanie, jako wyzwanie, które stawia przed nami Bóg. Stań dzisiaj przed lustrem Słowa Bożego i powiedz, czy w tym lustrze widzisz Chrystusa w sobie i przez siebie. Czy może widzisz coś innego? Bo przed Słowem Bożym mamy stawać, jak oblubienica się poprawiać, żeby się oblubieńcowi podobać. I patrzeć, a to muszę zmienić, to musi to być coś innego. I wiecie, I rzeczywiście, czy dzisiaj, gdy aniołowie Boży patrzą się na nas, widzą, że stoimy pod tronem Boga, wśród tych tysięcy, tysięcy, milionów, milionów, czy tam jesteśmy? Czy tam są nasze modlitwy? Czy to jest to kadzidło, które Bogu się dzisiaj spala? Czy dzisiaj dorzucamy to rzeczywiście? Kiedyś pastor nasz powiedział takie słowa, które też mi głęboko w sercu utkwiły. Powiedział, że on chce zboru modlącego, niekoniecznie śpiewającego. Bo to jest takie Boże kadzidło. Żebyśmy w domach rzeczywiście, kochani, przynosili te modlitwy. Spalali to Bogu. I żeby to było później potwierdzone też naszym życiem. Kiedyś było takie wielkie przebudzenie Kościoła. Właśnie ostatnio ktoś mnie zapytał, jak jeżdżę po zborach, bracie, co zrobi, żeby było przebudzenie, bo jak ktoś z zewnątrz przyjedzie, to wie lepiej, nie? Bo swoi to nie wiedzą. Wiecie, w XIX wieku było wielkie przebudzenie w Rosji carskiej. Tam była taka grupa chrześcijan, która propagowała dwie rzeczy, bardzo proste. Godzina słowa i godzina modlitwy. Dziennie, codziennie. I wiecie, jak to Pan Bóg pobłogosławił? Dzięki temu dzisiaj na Ukrainie mamy wiele zborów. Dzięki temu wiele denominacji powstało. A my czasami szukamy złotych środków, byle tylko nic nie robić. I Panie Boże, daj. Panie Boże, pobłogosław. A Jego w tym nie ma. Kochani, wróćmy do podstaw. Przyjmijmy Boże powołanie do naszego życia, tak jak Jezus przyjął do swojego. Przyjmijmy tą ofiarę, którą dzisiaj wspominamy, jako element naszego życia. Przyjmijmy Jego zmartwychwstanie jako nasze zmartwychwstanie. Ale Jego krzyż przyjmijmy jako nasz krzyż. Niech to będzie element naszej tożsamości i nie tylko na Wielkanoc, ale każdego dnia. Kochani, otwórzmy jeszcze drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza. Chciałbym tym zakończyć. I chciałbym tak na koniec jeszcze powtórzyć tu słowa do przemyślenia od 11 wersetu do 13. Rozdział drugi, przepraszam. To jeden z moich ulubionych tekstów, więc już tak myślałem, że wszyscy wiedzą. Drugi rozdział listu Tymoteusza od 11 do 13 wersetu. Prawdziwa to mowa. Jeśli bowiem z Nim umarliśmy, z Nim też żyć będziemy. Jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też królować będziemy. Jeśli się Go zaprzemy, On będzie o nas pamiętał i On się nas zaprze. Jeśli my nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. Kochani, na Golgocie wydarzyła się najważniejsza rzecz w historii ludzkości. Dobrze to wykorzystajmy. Amen.